Grałam na fortepianie i flecie. No bardzo się stresowałam. Byłam takim typem, który bardzo lubił pięknie grać, ale niestety emocje brały górę i często zawodziłam na scenie w takich sytuacjach jakiegoś konkursu, bo pojechałam na konkurs, po prostu przestałam grać. Musiałam wstać. Kochany wychowawca, przegrywał mi dużo, wtedy jeszcze kaset, przegrał mi całego Gorana Bregowicza i pamiętam jak dzisiaj przegrał mi Michała Lorenza muzykę do filmu Bandyta. I zabierałam Lorenza wszędzie ze sobą i kiedy słuchałam tej muzyki, to czułam, że to był wewnętrzny świat i jednocześnie wtedy się bardzo tego wstydziłam. Tak w porównaniu do wtedy moich rówieśników, byłam sama w domu, to sobie nawet próbowałam takie zawodzenia. Nawet nie wiedziałam, co to wtedy znaczy muzyka bałkańska i co to znaczy muzyka tradycyjna i co to znaczy muzyka etniczna. I jak miałam może 16 lat, to zaczęłam się jej uczyć jako praktyk, jak się śpiewa. W muzyce tradycyjnej człowiek obcuje z ludźmi. Kiedy poznałam, że muzyka może być inna, może być szorstka, chrapliwa, może być niemelodyjna, taka w rozumieniu muzyki europejskiej, dur i mol, czyli wesołej i smutnej, no to stwierdziłam, że to jest trochę tak, jak ten Michał Lorenz na tych kasetach i to wtedy zaskoczyło. I to jest taka magiczna, myślę, moc muzyki, że człowiek nawet nie wie dlaczego, ale zaczyna czasami płakać.
To też jest niesamowite w śpiewaniu tradycyjnym. To jest taka zadaniowość. Jak się zaczyna pieśń, to trzeba ją skończyć. Koniec. To nie jest tak, że człowiek sobie próbuje, jak mu się nie spodoba, jak śpiewa, bo źle siedzi, źle się coś, nie wiem, stresuje się, wstydzi się, nie wyszło mu, więc przestaje. Tak w tradycyjnej muzyce nie ma. Jak zaczynasz śpiewać, musisz to ciągnąć do końca. I musisz sobie znaleźć siłę, energię, koniec. Jak ci nie wyjdzie, to musisz to wyprowadzić dalej.
Saroma babo babo, saroma babo babo, saroma oddaje. Saroma babo babo. Teraz uważam na to. To nie jest nie? Musimy zrobić to cicho. Jeden lezi, jeden lezi. I tutaj zróbcie tremato. Jeden lezi. Na tym drugim jeden lezi, tak?
Jeden lezi. Jeden lezi. Saroma daje. Saroma babo babo. Saroma odaje. Saroma babo babo. Jeden lezi.
Super.
Zobaczyłyśmy śpiew bałkański, trochę nas to przestraszyło, bo nie miałyśmy zielonego pojęcia, na czym to może polegać. I jak Gosia zaczęła śpiewać, to w ogóle wow, jak my to niby zrobimy. I się okazało, że jednak da się, tylko trzeba uwierzyć w to, że potrafimy wydobyć z siebie takie dźwięki. Samo idzie. Niesamowite.
To jest niesamowity sposób na wydobycie z siebie energii, dużych pokładów energii. I nawet na samą, to jest bardzo dobry sposób na emisję, na ćwiczenia oddechowe. Ten śpiew to jest przedłużeniem mowy. Wystarczy dodać do tego melodię, czy jakąś podstawową rytmikę. Myślę, że każdy w mniejszym czy większym stopniu byłby w stanie wydobyć z siebie tego typu dźwięki.
Czuję tak podekscytowana za każdym razem, jak jestem na tych zajęciach. Jestem bardzo szczęśliwa po prostu, że jestem tu i jestem taka przepełniona taką radością, że widzę tych ludzi i razem z nimi śpiewam, że to tak wspaniale brzmi, naprawdę straszy mi się. To jest niesamowite moim zdaniem.
Polacy z natury są pesymistami i raczej wychodzi na to, że nie wierzymy w siebie, to jak jeszcze przychodzi do tego, żeby się zaprezentować przed jakąś grupą ludzi, no to już robi się ciężko.
Właśnie brakuje nam takiej spontaniczności, takiego właśnie radości życia, którą chcielibyśmy teraz tutaj pokazać i to zrobić. Tego nie ma na co dzień u nas.
W tamtej kulturze gra się do drugiej osoby. To jest przez cały czas dialog. Dialog nie tylko z muzykami, ale też z tancerzami. Przecież to jest tutaj jedyna chorea na Bałkanach. Nie ma tak, że ludzie, ja śpiewam, wysłuchać na Bałkanach, bo od razu ludzie tańczyli, momentalnie, choro, momentalnie. I jednocześnie śpiewali, więc w sumie jest instrumentalista i widownia to jest jednocześnie tancerz i śpiewak. Najczęściej, więc to się wszystko komunikuje. Dobra, to co, komunikujemy się. Jedziemy.
To znajdujemy się w Instytucie Etnologii, jestem etnologiem. W tym malutkim pokoju jest 15 osób i często przychodzę właśnie wtedy, kiedy nie ma nikogo, wieczorami albo w soboty i w niedzielę, wtedy można tutaj spokojnie popracować. Humaniści mają problem ze zorganizowaniem swojej pracy. Szczególnie jak jest się doktorantem, to człowiek jest tak zawieszony pomiędzy tym, że pracuje jakby i pomiędzy tym, że studiuje. Już jest odpowiedzialny za swoją pracę naukową, ale jeszcze ma wrażenie, że jest trochę studentem, więc może poszaleć i bardzo trudno się zorganizować. Nie mam z tym problemów na szczęście, ale akurat ja jestem nerwicowym typem i dużo bardzo pracuję i się bardzo spinam i no muzyka to jest na pewno lekarstwem. Zdecydowanie najlepiej odnalazłam się w muzyce bałkańskiej, również z przyczyn technicznych. To może coś z ułożeniem gardła. Bardzo dużo zależy od ukształtowania na przykład przegrody nosowej. Tak, czy jest krzywy nos, czy jest niekrzywy, czy jest duży, czy jest mały. Nawet od tego wiesz, czasami myślę, że ktoś ma krzywy kręgosłup i się bardziej pochyla i ma problem z braniem na przykład oddechu z przepony. Śpiewa bardziej tutaj nosowo. Muzyka bałkańska jest śpiewana właśnie tutaj w okolicach nosa. Ja się pochylam, mam trochę krzywy nos. Też się uczyłam konkretnej techniki. Zakrzyków, zaśpiewów, tremeto to jest takie drganie na gardle. No. Takie odbicia specyficzne. Czyli takie. Potrafię dużo lepiej improwizować w muzyce bałkańskiej niż w Polsce. W rytmach polskich się gubię. Na przykład oberek to będzie raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, ta, 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 ta. Muzyka bałkańska jest rytmem połamanym. Tam, 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 ta, 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 ta. Więc trudniejsze, dużo trudniejsze, ale ja myślę, że to wszystko zależy właśnie od tego, czy człowiek coś czuje, czy czegoś nie czuje. Ta muzyka ma taką naturalną sobie moc. Zresztą nie tylko bałkańska, tylko myślę, że w ogóle muzyka tradycyjna, trzymająca się prawdy, bo w muzyce klasycznej można oszukiwać, wchodzić w czyjąś skórę, grać w stylu Chopina, grać w stylu Mozarta. W muzyce tradycyjnej musisz śpiewać własnym głosem, tak jak się mówi. Sokol mi letawi, soko moride wojko. Mówi się na tym samym poziomie, co się śpiewa. Jednocześnie nie można udawać i być spiętym, bo ta muzyka jest bardzo silna. Jowano, jowano, poboli lasy, jowano, poboli lasy, jowano. Czyli trzeba mieć przestrzeń w środku. Po prostu nie można udawać, że się ładnie śpiewa. To jest największy zresztą problem, kiedy się prowadzi warsztaty. Ja mówię, śpiewajcie tym głosem, którym mówicie. Stójcie tak, jak macie ochotę stać. Nie śpiewajcie tak, żeby to brzmiało ładnie, tylko śpiewajcie tak, żeby wam było wygodnie. Pierwsze nagranie, które zrobiłam, jak pojechałam do Bułgarii z pierwszego wyjazdu w Rodopy, właśnie w okolicy wsi Rożen, podczas wielkiego festiwalu, była knajpa festiwalowa i w tej knajpie festiwalowej śpiewała dziewczynę. No to było niezwykłe dla mnie. No miałam około 15 lat, może troszeczkę mniej. I spotkałam tam dziewczyny przepięknie śpiewające właśnie pieśni bośniackie. Były z Bośni. Dziewczyny miały 30 parę lat i to były dziewczyny właśnie z takiej organizacji zrzeszającej wdowy po zamordowanych w Srebrenicy. I wdowy oraz rodzinę, która ucierpiała przez zbrodni w Srebrenicy. Bardzo trudno jest rozmawiać o zbrodni. Bardzo trudno jest rozmawiać o cierpieniu. Lepiej nie rozmawiać, lepiej śpiewać. I to było moje odkrycie. Ja byłam bardzo ciekawa, bo mnie te tematy fascynowały, ale naprawdę trudno kogoś zapytać, kto przyjechał na festiwal, żeby się bawić, jak to było. W ogóle jak to jest żyć, kiedy człowiek został zgwałcony. I ja się nie pytałam, a jednocześnie bardzo mnie pociągały ich obecność i bardzo chciałam być przy nich. Prosiłam, żeby mnie zaczęły uczyć pieśni bośniackich. I wtedy odkryłam, że muzyka jest sposobem na bycie z kimś, przebywanie, uczenie się kogoś, trochę, chociaż w takich sytuacjach codziennych, bez zadawania zbędnych pytań, w taki łagodny sposób. To było dla mnie też takie ogromne doświadczenie, które zupełnie potem zmieniło mnie, ukształtowało całą moją późniejszą drogę rozumienia i traktowania muzyki tradycyjnej jako takiej bardzo naturalnej formy terapii. Bo muzyka tradycyjna, na przykład na Bałkanach, ona tam się trzyma świetnie w tej formie tradycyjnej, to znaczy, że jest wykonywana kolektywnie, czyli grupowo, spontanicznie, czyli przy wielu okazjach, nie potrzeba tego pulpitu, sceny. Jest często modyfikowana, to jest taka też cecha folkloru, że często ktoś ma ochotę po prostu zaśpiewać jakąś pieśń i się nie przejmuje, czy śpiewają dobrze, czy nie. A że ona jest bardzo rzewna i taka bardzo, no prawdziwa. Mówiąc o życiu, to jest świetna terapia. Zresztą są też takie praktykowane zajęcia terapeutyczne z muzyką tradycyjną, na przykład w Bośni. Nie w takiej scenarii naturalnej, że ktoś to robi po prostu, bo czuje, tylko że jest psycholog, który wykorzystuje tę muzykę, kobiety przychodzą, śpiewają. No to było ogromne odkrycie, ale to doświadczenie tej obecności przy kimś, kto był tak bardzo skrzywdzony, spowodowało, że ja na etnologii wybrałam inną drogę niż etnomuzykologa, niż na zajmowanie się muzyką tradycyjną, którą zajmuję się zawodowo do dzisiaj, ale oddzieliłam ją jakby troszeczkę od życia uniwersyteckiego, życia naukowego. Zaczęłam zajmować się ofiarami wojny. Pracuję ze świadkami Holokaustu, teraz pracuję ze świadkami ludobójstwa w Rwandzie. Piszę doktorat z tożsamości ocalałego. W ogóle kultura tradycyjna jest wspaniałym sposobem, żeby pracy ze świadkami, gdy rozmawiam ze świadkami, pytam się o dzieciństwo, o rzeźbę, o rysunek, o malunek, o muzykę, o sztukę. W takich kulturach na przykład afrykańskich, to ta sztuka jest tradycyjna. Na Bałkanach ta sztuka jest tradycyjna. Ona jest bezpieczna, ona jest czysta i ona, myślę, dlatego jest takim świetnym sposobem terapii. Bo pomimo wojny, przez cały czas kobiety śpiewają. W Rwandzie jest tak samo zresztą. Tańce rwandyjskie się tańczy, przecież one były przed ludobójstwem identyczne, przed 1994 rokiem. Kiedy dwie skonfliktowane grupy etniczne, Tutsi i Hutu, wpadły w konflikt, na którego tle Hutu zabiło 800 tysięcy Tutsi, prawie milion. Była przecież sztuka przed tym i teraz ta sztuka jest nadal kultywowana, dalej się śpiewa, dalej się tańczy. Bardzo mnie to wzrusza jakoś, kiedy o tym myślę. Nie wypytuję się tak o wojnę. Ja się raczej pytam, jak ci się żyje po? Czy zmieniłeś mieszkanie, jak żyjesz? Mówię, super sobie radzisz. Raczej jakby takiej zasady konstruktywnej, raczej opisu tego, co się dzieje z człowiekiem, jakie ma strategię przetrwania po takim doświadczeniu. I oni lubią o tym mówić, bo oni są z siebie dumni, że przeżyli i dumni, że sobie zorganizowali życie. Więc tak naprawdę to jest bardzo optymistyczne, chociaż tak z zewnątrz może nie wyglądać. To są bardzo optymistyczne tematy, bo ludzie sobie, niektórzy wspaniale radzą, walcząc jakby z takimi swoimi demonami, naprawdę. Ale człowiek się zajmuje takimi tematami, potrzebuje terapii. Chodzę na własną terapię, na psychoanalizę od wielu lat. Gdyby tak nie było, gdybym ja nie była czysta, w takim sensie psychicznym, nie mogłabym wykonywać tej pracy po prostu. Także to jest taki mit, który trzeba rozwiać, że nie ma osób, które są świetnie przygotowane psychicznie, żeby wykonywać taki zawód. To jest nieprawda. Czy są większe predyspozycje oczywiście, ale trzeba być po prostu czujnym i tak jak chirurg, który myje ręce przed operacją bardzo dokładnie, tak samo trzeba po prostu iść na taką superwizję swoją, iść do psychologa, bo kiedy rozmawiasz ze świadkiem, musisz się kontrolować. To wcale nie jest tak, że ty sobie siedzisz i pozwalasz emocjom przypływać przez ciebie. Nie, to jest maksymalna kontrola. To jest takie troszeczkę zamknięcie się jakby psychiczne, ubranie się w pancerz. Twoim zadaniem jest spisać czyjąś historię. Koniec. Musisz to zrobić. Jeżeli się emocjonalnie po prostu, wiesz, otworzysz, będzie ci się chciało strasznie płakać. Strasznie. Jestem na doktoracie z etnologii. Jestem muzykiem tradycyjnym. No tak, z tego się utrzymuję, bo z doktoratu się bardzo trudno utrzymać. I kiedy stałam się na doktorat, myślałam o psychologii przez cały czas. W Polsce otworzyli psychotraumatologię, taka dziedzina zajmująca się ofiarami, osobami, które posiadają traumę, stres pourazowy. I to były takie studia, na które przyjmowano tylko psychiatrów i psychologów i lekarzy. No ale dlatego, że miałam praktykę, pisałam magisterkę o tam zbrodni w Ponarach na Litwie, dostałam się na doktorat tam ze względu na tą pracę z Hutu i Tutsi, to mnie przyjęli i teraz kończę te studia, ale ja nie wierzę, że im pomagam w sensie terapeutycznym. To jest niemożliwe. I to się nie ma co oszukiwać. Bo to jest... Zresztą jak sobie możesz wyobrazić, wiesz, terapię gdzieś w Afryce, czy terapię gdzieś na Bałkanach, gdzie ludzie żyją po prostu... Znaczy, no, tam na Bałkanach, w Belgradzie, to wiadomo, ale gdzieś tam na wsi, no to jest niemożliwe po prostu. Czy ludzie mają swoje zajęcia, czy są w ogóle nieświadomi tego, co przeżyli i dlaczego na przykład nie chcą jeść, nie chcą mieć dzieci, nie chcą wchodzić w związki. Głęboka trauma charakteryzuje się wieloma czynnikami, ale jednym z najciekawszych jest tak zwana dysocjacja. To jest nagłe oddzielenie się jakby, tak jakby trochę ducha od ciała. Człowiek jakby wpada w dziurę i go nie ma. Coś musi spowodować ten stan nagłego zapadnięcia się, a to jest mówię, takim zapadnięciu skrajnym, że z osobą nie ma kontaktu. To są to tak zwane bodźce i bodźce są różne. Bodźce muszą być skojarzone ze zdarzeniem traumatycznym. To może być zapach, to może być smak, to może być kolor, to może być pewien krok albo gest, jaka inna osoba przechodząca ulicą wykona. I zdarzają się takie przypadki, że żołnierz czuje zapach spalin i mdleje. Nie ma go. Jego mózg działa po swojemu. Oddziela się. Bo człowiek oddziela się, żeby go nie bolało. Oddziela się, żeby się nie bał. Oddziela się, żeby nie czuć śmierci. I mi się zdarza oczywiście też, że świadek wpada w stan dysocjacji. Nagle go nie ma. Nie ma z nim kontaktu. Ja nie wiem, co się wydarzyło. Czy włącznik od światła, coś tam się nacisnął, wiesz, źle, jakby to był spust. No nie wiem, zupełnie. I są różne sposoby, wiesz, żeby świadka wybudzić, żeby osobę wybudzić z tego. No w takiej terapii, takiej głównej terapii chodzi nie o to, żeby wybudzać, tylko o to, żeby ta osoba umiała sobie z tym poradzić. No ja nie mam na to w ogóle czasu, żeby to robić ze tam osobami, którymi pracuję, ale jak ktoś mi wpada w taki stan, to ja po prostu wychodzę z tej rozmowy najprostszymi metodami. Pytam się, gdzie jest kontakt? Muszę załadować dyktafon. Czy mogę napić herbatę? Gdzie jest toaleta? Czasami to działa, a zdarzyło mi się też, że tam w ogóle nie zadziałało w ogóle i to było bardzo przykre. Niemniej jednak wiem, że człowiek jest w stanie panować nad tym, bo widziałam osoby po ludobójstwie i one żyją. Nasza kultura każe wszystko trzymać w ryzach. A kultura ludowa, płaczki, które 2 dni chodzą i płaczą po śmierci czyjejś wiosce i potem wszystko wraca do normy. Naprawdę wszystko wraca do normy. No ale to śpiewanie na pewno to jest taki, czy wykonywanie muzyki, to jest takie zbliżenie się do przeżywania stanów nie w formie, tylko naturalnych, spontanicznych, poruszających, dekonstruujących coś, takich, po których chce się, tak człowiek, nie wiem, czy chce trochę płakać może, czy coś. Nagle ludzie się dziwią czasami na warsztatach, co się ze mną dzieje. Albo odwrotnie, czemu jestem taki radosny? Czemu mi jest tak dobrze po śpiewaniu tej pieśni? To było tak ostatnio warsztat, dziewczyny, tak naprawdę mi się podobało. Coś takiego dziwnego jest w tych pieśniach, że mi się chce je śpiewać. Po prostu chcę przychodzić na warsztaty, chce mi się śpiewać. Naprawdę nie chodzi o te pieśni, tylko chodzi o po prostu o to takie pobycie przez chwilę z innymi takimi emocjami, których po prostu nie ma już tutaj.